Godzina 16.39, słuchają Państwo właśnie popołudnia wnet, a przy telefonie jest pan Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się na temat filmu Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu. Pojawiły się tam wątki związane ze współpracą duchownych właśnie ze służbami bezpieczeństwa. Pojawiła się tam informacja właśnie, żeby między innymi może doszło do tego, że lustracja w kościele jest potrzebna. Mówił między innymi o tym ostatnio w Sejmie przed chyba godziną Mateusz Morawiecki. Jak pan patrzy na to, że, no, że jednak bohaterowie, raczej ci antybohaterowie byli związani właśnie z tymi organami?
Dla mnie nie jest to zaskoczeniem. Rzeczywiście zaniedbania w dziedzinie lustracji, jeżeli chodzi o ludzi kościoła, a teraz zbierają swoje smutne żniwo, dlatego że przypomnijmy, że kilka lat temu de facto utopiono lustrację. To było w momencie, w którym komisja episkopatu, czy właściwie episkopat powołał komisję do zbadania przeszłości biskupów i ustalenie tej komisji niestety nigdy nie ujrzało światła dziennego. Natomiast no, lustracją duchownych, często bardzo wpływowych, w tym członków episkopatu zajmowali się dziennikarze, ale z dzisiejszego punktu widzenia widać, że to za mało, że Kościół sobie niestety z tym problemem nie poradził i no, jest to rzeczywiście realny problem.
Tak, warto w tej sytuacji przypomnieć, co działo się z księdzem Isakowiczem Zalewskim, który pracował nad swoją książką związaną właśnie ze współpracą księży i służbami bezpieczeństwa.
No tak, to rzeczywiście ksiądz Isakowicz Zalewski, który opublikował w końcu swoją książkę dotyczącą tylko, przypomnijmy, jednej diecezji, a konkretnie archidiecezji krakowskiej, no, miał zakaz zabierania głosu publicznie w sprawach lustracji, mimo że te wszystkie rzeczy, które on opisał, one się potwierdziły. To nie była zresztą praca naukowa od razu, to trzeba dodać, że ksiądz Isakowicz to napisał troszeczkę w takiej formie beletrystycznej, natomiast te rzeczy, które były, tam również były poruszane wątki obyczajowe.
W kontekście filmu, o którym rozmawiamy, przypomniała się także sprawa arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, bo przecież przed rokiem były poruszane publicznie jego związki ze służbami PRL-u. Jaką mamy wiedzę na dzisiaj, jeżeli chodzi o metropolitę gdańskiego?
Tak, to znaczy ta sprawa rzeczywiście była poruszana na łamach Rzeczpospolitej, to dwie rejestracje ujawnił Tomasz Krzyżak, który opisał rejestrację zarówno w służbach wojskowych, to był drugi zarząd sztabu generalnego, jak i w departamencie pierwszym, no ja jak wiadomo od lat zajmuję się lustracją kościoła, no i znam też informacje pochodzące z tego źródła o ustalonym kryptonimie Głaster, chociaż oczywiście pierwszeństwo w ujawnieniu tej informacji należy się tutaj Tomaszowi Krzyżakowi.
Tak, wczoraj mieliśmy okazję z nim chwilę porozmawiać. Też informacje, o których pisała Wirtualna Polska, że nie tylko wywiad wojskowy, ale także wywiad cywilny był informowany właśnie, nie wiemy czy to dokładnie świadomie, czy też nieświadomie, przez arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia, ale ja bym chciała się zapytać o coś innego. Jak w Niemczech komentowany jest ten film? Czy w ogóle niemiecka prasa zauważyła film Braci Sekielskich?
Tak, oczywiście zauważyła, no i oczywiście te media, które nie są w tej chwili Polsce przyjazne, to są media, które no, głównie zajmują się krytykowaniem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Piszą w takim tonie, po niemiecku to się nazywa Schadenfreude, czyli radość z cudzego nieszczęścia. Uważałem, że tego typu informacje, tego typu publikacje, tego typu film osłabi pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, no, który jest postrzegany jako główny element sprzeciwu przeciwko temu, co w Kościele czasami bywa nazywane permisywizmem moralnym. I zwraca się też uwagę na to, że w związku z tym, że Kościół katolicki uchodzi za bliższy Prawu i Sprawiedliwości, że może to również dotknąć Prawa i Sprawiedliwości w wyborach najpierw europejskich, a potem jesiennych wyborach do parlamentu.
A jak sobie z pedofilią radzą Niemcy? Czy tam to jest poważny problem? Bo ostatnio dotarły takie informacje, że tam bardzo dużo takich przypadków molestowania jest wśród tych najmłodszych.
No to jest właśnie ciężko to stwierdzić, bo oczywiście każdy jeden przypadek to jest już za dużo. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o statystyki, no to w gronie księży katolickich to nie są jakieś porażające liczby, nie jest to zjawisko masowe. Natomiast rzeczywiście ono występuje, no i rzeczywiście występuje przede wszystkim w kościele katolickim. A jak wiadomo, Niemcy są krajem, głównie to są krajem laickim, no ale są tam dwa duże wyznania, czyli Kościół rzymskokatolicki i Kościół ewangelicki. I no to w znikomym stopniu dotknęło Kościół ewangelicki, natomiast rzeczywiście były informacje o przypadkach pedofilii w kręgu duchownych Kościoła rzymskokatolickiego. No i najczęściej łączy się to z celibatem, który to celibat w kościołach protestanckich nie obowiązuje.
To jeszcze na koniec, jak niemieckie media relacjonują kampanię wyborczą, to co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, czy zwracają na to uwagę, czy na przykład piszą o ustawie 447?
Nie, to jest wątek marginalny, zresztą no, ustawa 447, przypomnijmy, dotyczy też de facto Niemiec, dlatego że ona się odnosi do tak zwanej deklaracji terezyjskiej, ale to w Niemczech nie jest tematem. Oczywiście kwestia polskiej kampanii wzbudza bardzo duże zainteresowanie z tego względu, że wszystko wskazuje na to, że następne rozdanie w Parlamencie Europejskim może doprowadzić do klęski socjalistów i może wywindować to, co dzisiaj jest EKR-em, czyli tą frakcją, do której należy PiS, trzecia frakcja, przypomnijmy, w parlamencie na drugą pozycję. No i w tej chwili Niemcy się zastanawiają nad kształtem przyszłej Komisji Europejskiej, na czele której najchętniej widzieliby Manfreda Webera, czyli członka partii CSU, członka, który pochodzi z Bawarii, ale też pojawiły się tego typu spekulacje, żeby poczekać z ustanowieniem nowej Komisji Europejskiej na wybór jesienny, wybór Polaków do parlamentu. To znaczy Niemcy, Niemcom rząd Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo nie w smak, ale to ten rząd powinien ustalić, kto będzie następnym polskim komisarzem po Elżbiecie Bieńkowskiej. I tutaj pojawiły się tego typu spekulacje, że Niemcy chcieliby doprowadzić proces wyłaniania komisji tak długo, że jak długo nie zostanie wyłoniony nowy rząd w Polsce, no bo mają oczywiście nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, które jest postrzegane w Niemczech jako zawali droga dla niemieckich interesów, że straci władzę i że następna Komisja Europejska i jej przedstawiciel, polski przedstawiciel w tej komisji będą związani raczej z Platformą Obywatelską i z Prawem i Sprawiedliwością.
I już naprawdę na koniec informacja pochodząca od Arkadiusza Mularczyka. Wiemy, że on jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych od Niemiec. Poseł Arkadiusz Mularczyk przygotowuje raport o stratach wojennych. Mówi, że ten polski raport powinien trafić na stół Angeli Merkel. Czy jakieś stanowisko, czy zmiana stanowiska jest widoczna w Niemczech? Bo przecież oni wyraźnie mówią, że nic z Polsce się nie należy i nic nie dostaniemy.
To znaczy, jeżeli chodzi o rząd, to tutaj zmiana stanowiska nie następuje, natomiast następuje pewnego rodzaju zmiana stanowiska wśród niektórych publicystów niemieckich, którzy zwracają uwagę, że rzeczywiście Polska w wyniku II wojny światowej, przypomnijmy, najbardziej poszkodowany kraj, który stracił największą liczbę ludności i majątku. Są tacy, którzy zwracają uwagę, że Polsce jakiś rodzaj zadośćuczynienia by się należał. W kuluarach, to są jeszcze nieoficjalne informacje, mówi się, że jakiś tego typu gest ma być wykonany 1 września w Wieluniu. Do Wielunia ma przyjechać prezydent Frank-Walter Steinmeier i że być może jakiś symboliczny gest w przypadku Polaków zostanie uczyniony. No, co to miałoby być? To z jednej strony jest inicjatywa między innymi posła polskiego pochodzenia i mającego do dzisiaj też polskie obywatelstwo, chociaż nie mającego polskiego dowodu osobistego czy paszportu, który jest w tej chwili drugą osobą w partii kanclerz Angeli Merkel, czyli sekretarzem generalnym. Chodzi o Paula Cymiaka, który urodził się w Szczecinie, on z innymi 5 deputowanymi do Bundestagu ostatnio na łamach Tages Spiegel publikował tekst, w którym mowa o tym, że należałoby przynajmniej Polaków pamiętnik. Wcześniej taką inicjatywę zgłasza grupa intelektualistów, która zaproponowałaby na miejscu, w którym stoją ruiny dworca na Halterbanków, to jest stosunkowo centralnie położone miejsce, zrobić właśnie pomnik pomordowanych Polaków. Można się spodziewać, że ten gest, który wykona Frank-Walter Steinmeier, będzie miał jakiś konkretny wymiar, ponieważ przypomnijmy, że my żeśmy od Niemców tego typu gestów już zobaczyli bardzo wiele, no, na kolejne rocznice, czy to powstania, czy powstania warszawskiego, czy wybuchu II wojny światowej. Niemcy bili się w piersi, mówiąc, jak to bardzo skrzywdzili Polaków, no ale nie szły za tym żadne konkrety w postaci choćby częściowego wyrównania tych gigantycznych strat, jakie Polska poniosła na skutek okupacji niemieckiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Cezary Gmyz, korespondent telewizji publicznej w Berlinie, był gościem Popołudnia Wnet.
Dziękuję bardzo.
Godzina 16:49, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my za kilka chwil połączymy się już z Gdańskiem.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet trwa, godzina 16:50, a przy naszym telefonie pani Dorota Maksymowicz-Czapkowska, partia Normalny Kraj, a także były kandydat na prezydenta Gdańska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W najbliższym czasie organizuje pani razem ze środowiskami narodowymi w Gdańsku protest. Protest przeciwko ustawie 447. Proszę coś więcej na temat tego protestu. Kiedy, gdzie, dlaczego państwo się na to zdecydowali?
Tak, no więc faktycznie to prawda. W sobotę o godzinie 16 w Gdańsku przy ulicy Karmelickiej 1. Dla Gdańszczan to bardziej informacja, że naprzeciwko byłego kina Krewetka organizuję właściwie wraz z zaproszonymi gośćmi taką pikietę właściwie bardziej informacyjną dotyczącą ustawy 447, ponieważ przynajmniej w Gdańsku zauważalne jest to, że ludzie są z reguły niedoinformowani, czego to dokładnie dotyczy, jakie zagrożenia z sobą niesie, jak można zadziałać przeciwko tej ustawie. No i z tego powodu wydawało mi się wskazane, żeby coś takiego zorganizować.
Jakie środowiska będą brały udział w tym proteście? Jakie gdańskie środowiska?
A to znaczy, generalnie zapraszam wszystkich gdańszczan i nie chciałabym, żeby ta pikieta była skierowana tylko do narodowców, czy jakoś w ten sposób skanalizowana. Uważam, że problem dotyczy wszystkich Polaków i bez względu na inne podziały, ten temat powinien nas tutaj absolutnie łączyć i jako zwarty naród powinniśmy wystąpić przeciwko takim roszczeniom.
Ale przecież premier Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński, tak samo ambasada zapewniają, że żadnych roszczeń tutaj nie będzie, żadnych obciążeń finansowych nie będzie. Nie przekonują pani te słowa?
No wie pani, akurat nie wierzę po prostu tym zapewnieniom. Ja zdaję sobie sprawę, że szczególnie przed wyborami, no to te osoby są zmuszone do tego, żeby mówić wszystko, cokolwiek takiego, co by Polaków w jakiś sposób uspokoiło. Niemniej, no niestety, ale wiemy, że fakty i czyny ich mówią zupełnie co innego i to nie jest działanie ostatnich, nie wiem, 2-3 dni, tylko, a zresztą nawet i dzisiejszego dnia, kiedy jednak PiS zdjął z porządku obrad, chociażby projekt przeciwko, obrad Sejmu oczywiście, projekt przeciwko ustawie 447, więc chociażby to już jakby sugeruje, że to, co mówią, a to, co czynią, to są dwie różne rzeczy. Natomiast na przestrzeni lat, no już właściwie szeregu lat, bo pierwsze takie symptomy, że polscy politycy z różnych stron po prostu oszukują albo będą oszukiwać Polaków w sprawie tych roszczeń żydowskich. No już właściwie od 1996 roku już było wiadomo, że coś może być nie tak.
A mówi pani, że to jest jedna sprawa, a jeżeli chodzi o Gdański, to co się dzieje pod prezydenturą nowej pani prezydent, pani Dulkiewicz, to widać jakieś konkretne działania, jakieś zmiany, jak się żyje przez te ostatnie kilka miesięcy pod jej rządami?
No niestety, żyje się dokładnie tak samo jak podczas rządów poprzedniego pana prezydenta. Tutaj zmian nie ma, no przecież to tak naprawdę jest absolutna kontynuacja jego działań, także no niestety nic się nie zmieniło.
A jeżeli chodzi jeszcze na koniec o sprawę pomnika prałata Henryka Jankowskiego, to co jest
Ja rozumiem, że to są ważne rzeczy, natomiast ja bym chciała tutaj jeszcze zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję działań polskiego rządu, bo cały czas we wszystkich mediach informujemy i Polacy są informowani, że Żydzi chcą od nich zwrotu mienia, natomiast my jako Polacy nigdy nie próbujemy odpowiadać na to tym atakiem, tak naprawdę na atak. Najlepszą obroną jest atak, więc powinniśmy również powiedzieć, że my wobec Żydów mamy również udowodnione wierzytelności i to jest na 25 bilionów dolarów. Także jeżeli byśmy mieli faktycznie polski rząd, który walczyłby o prawa Polaków, to by nie kombinował, jak nas tu oszukać i przygotować do tego, żebyśmy jednak coś wypłacili, tylko po prostu by wyciągnął dokumenty, które są, które powinien znać i po prostu w ten sposób zadziałać. Ponadto dużo się mówi o tym, że te roszczenia wynoszą bilion złotych, natomiast w tym samym czasie po cichutku rząd PiSu próbuje oddać za bezcen kopalnię Krupiński, która ma złóż szacowanych na 2 biliony złotych. I o tym się już w ogóle nie mówi, generalnie jeszcze mniej niż o tych roszczeniach. Dlatego my powinniśmy sobie zdać sprawę, co jest dla nas priorytetem. I faktycznie pomnik Jankowskiego, księdza Jankowskiego może być ważnym tematem, ale tak naprawdę najważniejsze dla nas to jest to, żebyśmy po prostu w końcu przestali być narodem na kolanach, tylko w końcu poczuli swoją godność i honor. I to, no o to powinniśmy walczyć i dlatego robię w sobotę tą pikietę, żeby uświadomić Polaków, że nie musimy wiecznie tylko przepraszać i szukać rozwiązań takich jak tutaj kogoś zadowolić, tylko my mamy, powinniśmy mieć w końcu własny honor. I tyle mniej więcej.
Mówiła pani Dorota Maksymowicz-Czapkowska prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani i państwu. Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 16:56, a nasza redakcyjna koleżanka Ewa Tylus w minionym czasie, dokładnie w poniedziałek, czyli przedwczoraj, była na konferencji. Instytut Religijno-Patriotyczny Iskra Bożego Serca i Maryi zorganizował przedwczoraj, w Krakowie konferencję Wierni Bogu i Ojczyźnie poświęconą żołnierzom niezłomnym. Uczczono między innymi pana Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy, którego za zasługi w walkach z Sowietami i Niemcami w ubiegłym roku awansował na stopień generalski prezydent Andrzej Duda. On sam nie mógł przybyć na uroczystości ze względu na pobyt w szpitalu. W kwietniu skończył 96 lat. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, pułkownik Marcin Żal, wygłosił laudację na jego cześć, a teraz materiał Ewy Tylus.
Partyzant Rączy był wyróżniającym się żołnierzem. Uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych, m.in. w szturmie na niemiecki garnizon w Chorodnie na Polesiu oraz odbiciu więźniów z więzienia w Lidzie 18 stycznia 1944 roku, podczas którego dowodził grupą szturmową. Za skuteczne przeprowadzenie tej brawurowej akcji został odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari. Choć w 1945 roku dla świata wojna się zakończyła, Tadeusz Bieńkowicz widział, że powojenna Polska nie jest państwem niepodległym. Kontynuował walkę o jej suwerenność, działając w szeregach antykomunistycznej konspiracji. Aresztowano go w 1950 roku, ale wielomiesięczne przesłuchania nie zdołały złamać woli żołnierza. Skazany na karę wieloletniego więzienia, spędził w celi 6 lat. Odzyskanie pełnej suwerenności i niepodległości Polski po 1989 roku nie było okresem dokonań generała Bieńkowicza na rzecz ojczyzny. Z wielkim zaangażowaniem krzewił wśród młodzieży wiedzą o działalności Armii Krajowej oraz żołnierzy niezłomnych i prawdę o zbrodni katyńskiej.
96-letniego pana generała odwiedziła w szpitalu młodzież.
To już jak poszedłem do studia i zostałem później aresztowany. I tutaj, jak tylko rozpocząłem działalność partyzancką.
Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej. Na konferencji dr Dawid Golik opowiadał o polskich leśnikach, którzy pomagali partyzantom. Dr Wojciech Frazik przybliżył sylwetki kobiet niezłomnych, które działały w konspiracji i oddały życie za ojczyznę. Marii Kolskiej i Heleny Żurowskiej. Kamila Sachnowska mówiła natomiast o znaczeniu warszawskiej Łączki jako miejsca ukrycia zamordowanych polskich bohaterów.
Zastanawialiśmy się, jak wytłumaczyć osobom, które będą tę wystawę oglądały, kim właściwie były te osoby pochowane na kwaterze U, pochowane dorocznie ukryte na kwaterze U, bez konieczności podawania szczegółów biogramów. Mówimy o mniej więcej 240 osobach. I taka drobna statystyka. Wśród tych osób było 13 uczestników wojny polsko-bolszewickiej, 78 obrońców Polski września 1939 roku, 103 żołnierzy Polski podziemnej, 114 żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, czyli żołnierzy wyklętych, 19 żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, 23 powstańców warszawskich, 25 kawalerów Virtuti Militari, 35 kawalerów Krzyża Walecznych, 21 osób to odznaczenie Krzyżem Zasługi, 4 cichociemnych, zwłaszcza cichociemnych było około 300, to aż 4 pochowanych tam, to jest bardzo dużo. Chyba ta statystyka wyjaśnia, dlaczego tytuł wystawy i tytuł tej prelekcji zatytułowałam Panteon, bo to są ludzie, którzy powinni spoczywać w Panteonie. I pozwólcie Państwo na jeszcze takie podsumowanie w liczbach. W sumie na kwaterze L odnaleziono szczątki około 300 osób. Nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, ile ze względu na stan tych właśnie szczątków znajdowanych w latach 2016-2017. Identyfikację przeprowadzono w 64 przypadkach. Na Łączce odnajdowano również przedmioty. Wiadomo, że bardzo skromne, bo cóż miał przy sobie więzień po latach, miesiącach uwięzienia, po kolejnych rewizjach. I my sami sobie zaczęliśmy zadawać pytanie, czym właściwie są te rzeczy. Czy są to artefakty archeologiczne? Czy są to dowody zbrodni, bo znajdowano tam również wszystkie od nabojów? Czy tak jak na przykład dla rodzin są to relikwie? Są to przedmioty, które towarzyszyły więźniom z Rakowieckiej do chwili egzekucji i owych jamach robotnych. Stąd wziął się pomysł wystawy.
Wierni Bogu i Ojczyźnie to konferencja, która miała miejsce przedwczoraj w Krakowie. Za materiał bardzo dziękujemy Ewie Tylus. Za kilka chwil będziemy już rozmawiać z panem posłem Robertem Winnickim, ale zanim rozmowa, to jeszcze może posłuchajmy muzyki, wersja koncertowa, a co? No właśnie.